Przypowieść o faryzeuszu i celniku. Jest to 38. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. I chcielibyśmy odczytać to znane nam wszystkim opowiadanie z Ewangelii według Łukasza, 18 rozdział od wiersza 9. Powiedział też Jezus przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. Dwóch ludzi weszło do świątyni na modlitwę, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duchu się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, oszuści, rozpustnicy lub jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, składam 10 z całego dochodu. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił: Boże, okaż litość mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I ta przypowieść występuje tylko w Ewangelii według Łukasza i jest umieszczona po przypowieści o wytrwałej wdowie. Obydwie dotyczą modlitwy. Gdy chodzi o wdowę, to w tej przypowieści jest podkreślona jej wytrwałość. A w przypadku celnika i faryzeusza chodzi o szczerość w modlitwie. Obydwie na początku mają zdania, które określają cel danej przypowieści. I pamiętamy wiersz 1 tego 18 rozdziału Łukasza, powiada: opowiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie przestawać. A więc od razu było wiadomo, o czym będzie przypowieść. Natomiast tutaj w 9 wierszu jest zdanie: powiedział też przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. A inny przekład powiada, Biblia Warszawska na przykład, że oni ufali sobie, że są sprawiedliwi, a więc uważali siebie za doskonałych ludzi prawych. No i w tych obydwu przypowieściach pojawiają się dwie osoby. W tej pierwszej jest sędzia i wdowa. A w obecnej przypowieści mamy faryzeusza i celnika. I w obu Bóg znajduje się jakby w tle. A więc w milczeniu się przygląda zmaganiom wdowy. A tutaj słucha modlitw dwóch ludzi, ale jest cały czas milczący. W ogóle nie ma żadnej jego wypowiedzi. W obydwu przypowieściach są poruszane zagadnienia sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Natomiast pomiędzy nimi, w wierszu 8, jest takie zdanie, które właściwie jest pytaniem retorycznym. Czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ta przypowieść się rozpoczyna z pozoru zwyczajnym stwierdzeniem. Dwóch ludzi weszło do świątyni na modlitwę, a więc wydawałoby się, że nic szczególnego, ale w oryginale jest bezokolicznik anabaino, a to oznacza wejść, wspiąć się, wejść do góry. A więc Jerozolima, która leży na wysokości około 750 metrów nad poziomem morza, a do tego świątynia jest jeszcze na wzgórzu, które góruje nad Starym Miastem, to ten widok z daleka, gdy się idzie, powiedzmy, od Jerycha, od strony Morza Martwego, to się widzi już tam w dali miasto, gdy bieleje jego budynki, a jeszcze wyżej była widoczna świątynia. Dzisiaj to się widzi właśnie kopułę błyszczącą od złota. To oczywiście dzisiaj nie jest świątynia. Tam jest meczet Omara. Ale z daleka to wszystko bardzo wyraźnie widać. I wtedy tym przybyszom serce rosło z zachwytu. Wspinali się do tego miejsca świętego. A wspinając się, pomyślmy sobie, ponad 800 metrów, wspinając się w górę, idąc, śpiewali psalmy. Psalmy pielgrzymek. Znamy je, prawda? Od psalmu 120 do 134. I to były, jak mówią inne przekłady, pieśni stopni, pieśni wejścia, czyli pieśni pielgrzymów. I w przekładzie greckim prawie każdy z tych psalmów w tytule ma ten wyraz anabaino. Dlatego, że wierni się wspinali, a zarazem wyrażali pieśniami zachwyt nad domem Pana. I dam taki przykład z psalmu 122. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. A więc ta przypowieść powiada, że nie było to zwyczajne wejście do świątyni dwóch ludzi. Nie. Faryzeusz i celnik tutaj przybyli jako pielgrzymi, by spotkać się z Bogiem Izraela. A więc najpierw się przyjrzyjmy, kim jest faryzeusz, kim jest celnik, jak wtedy i odbierano. Dzisiaj my to albo nie rozumiemy, albo też niewłaściwie rozumiemy. Więc nazwa faryzeusz się wywodzi z hebrajskiego perushim, to znaczy oddzieleni. A to nawiązuje do tego, że oni rygorystycznie przestrzegali prawa żydowskiego. I to ich odróżniało od wszystkich, którzy nie byli tak rygorystyczni. Oni siebie nazywali paroshim, czyli ci, co potrafią dobrze odróżniać. Oni uważali, że najlepiej interpretują prawo. I w czasach Jezusa otaczała ich pewna legenda. Legenda obrońców Tory. I w księdze deuterokanonicznej, pierwszej księdze machabejskiej, jest opisane powstanie machabeuszy, którzy powstali przeciwko panowaniu Seleucydów, a ci z kolei hellenizowali całą Palestynę. I chodzi tutaj o drugi wiek przed Chrystusem. I podczas jednego z najazdów na Jerozolimę część powstańców uciekła na pustynię z całymi rodzinami i mieszkali tam w jaskiniach. I się zdarzyło, że otoczyło ich wojsko. Akurat był szabat. A więc ci powstańcy postanowili walczyć. Mimo tego, że Izraelitom nie wolno było prowadzić walk zbrojnych w dniu szabatu. Ale część z obrońców uznała, że prawa nie wolno łamać bez względu na okoliczności i się poddali bez walki jako męczennicy za wiarę. Wyszli na spotkanie żołnierzy i krzyknęli: wolimy zginąć z czystym sumieniem. Pierwsza Makabejska 2:38. I oczywiście wszyscy zginęli wraz z żonami i dziećmi. I to było chyba około 1000 osób. I właśnie taką legendą otoczeni faryzeusze w czasach Jezusa stanowili wpływową grupę w społeczeństwie. Dlatego wszelka polemika Jezusa z nimi wzbudzała wiele emocji. Jezus ich usiłował nakłonić do uduchowienia swojej pobożności, nastawionej na tradycję, nastawionej na zewnętrzne praktyki. On nie zwalczał ich pobożności, tylko po prostu chciał ją uduchowić. Ale oni natomiast sprzeciwiali się całkowicie Jezusowi. Dlaczego? Dlatego, że ogłaszał, iż do zbawienia potrzebna jest przede wszystkim wiara, a nie jedynie przestrzeganie prawa. I gdybyśmy się przyjrzeli faryzeuszom w Nowym Testamencie i w Ewangeliach, w dziejach i później w listach, to byśmy widzieli bardzo wyraźnie, jak często oni występują, zwalczając Jezusa, zwalczając apostołów. Ale ci ludzie bronili tego, w co wierzyli, z tym, że to już przemijało, czego oni nie zauważyli. W tym czasie też faryzeusze zasiadali w Sanhedrynie i byli oczywiście nie sami, tam też byli saduceusze, zeloci, tam było wiele innych ugrupowań, ale to były te dwa główne. I oni stanowili elitę przywódców politycznych. Nie byli oni kapłanami, nie. Ale traktowano ich jako przywódców duchowych narodu. A też w tych trudnych czasach, w czasach okupacji rzymskiej, w czasach helenizacji, stanowili punkt odniesienia w sprawach religijnych i narodowych. Oni sami siebie uważali za prawdziwych uczniów Mojżesza, za synów Abrahama. I na przykład tutaj w konspekcie, polecam konspekt, tam przywołuję dwa miejsca z Ewangelii według Jana. Najpierw jedno zdanie wyjęte z polemiki faryzeuszy z niewidomym człowiekiem uzdrowionym przy sadzawce Betesda. A druga z 8 rozdziału część mówi o rozmowie z Jezusem i jak wiemy, ta rozmowa się później zakończyła zamiarem ukamienowania Jezusa. A więc to jedno zdanie z tej rozmowy z niewidomym. Wtedy zwymyślali go i powiedzieli: ty jesteś jego uczniem. To oczywiście był zarzut dla tego niewidomego. My zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. No albo też ta dyskusja z Panem Jezusem, 8 rozdział. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Dlaczego ty mówisz, będziecie wolni? Pan Jezus mówi: wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale usiłujecie mnie zabić, gdyż moje słowo nie przebywa w was. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. A Jezus im mówi: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz zaś usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Popełniacie czyny waszego ojca. Odpowiedzieli: nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. A więc taka była ich podstawa. Mówię, podstawa, fundament ich wiary, ich przekonań, ich autorytetu. Więc Pan Jezus nie zwalczał faryzeuszów tą przypowieścią. Nie. Pierwsze zdanie powiada, że ta przypowieść jest przeznaczona dla niektórych. Dla tych, którzy są przekonani o swojej doskonałości, a gardzą innymi ludźmi. I w tym czasie pamięć o męczennikach za wiarę była żywa, bo upłynęło zaledwie 150 lat. I do tego wierność przepisom prawa wiązano z wiernością przodkom, którzy kiedyś oddali życie za wiarę i za naród. Dlatego Pan Jezus nie ich krytykuje, ale ich faryzejski legalizm, ich zewnętrzny charakter wypełniania prawa bez odniesienia się do miłości. I stąd Łukasz, 11 rozdział, taki fragment przywołuje. Biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i wszelkiej jarzyny, a pomijacie sąd i miłość Boga. Tego zaś należało przestrzegać i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, bo jesteście jak niewidoczne groby, po których ludzie chodzą i o tym nie wiedzą. A więc oni się gorszyli z Pana Jezusa, dlatego że Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu. Uczniowie, idąc przez pole, zrywali kłosy w szabat, a więc łamali prawo. Nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego, bo na przykład wszedł do domu celnika, albo był łaskawy dla grzesznicy, która łzami umywała Jego nogi. Pan Jezus z kolei im wykazywał, że ich pretensje wynikają z obłudy, zakłamania, z braku miłości wobec tych ludzi. I te rozmowy się odbywały publicznie. Wśród słuchaczy byli zwolennicy podejścia reprezentowanego przez faryzeuszów, ale byli też zwolennicy tego, co słyszeli od Jezusa, a więc słuchacze byli podzieleni, rozdzieleni i to szanowali, lubili, byli przywiązani, a też i Jezus ich intrygował. Natomiast celnik, który się pojawił, to był człowiek, byli ludzie, którzy się zajmowali pobieraniem opłat. I ten wyraz telones pochodzi od telos, co oznacza między innymi opłatę, podatek. Jak wiemy, tamte tereny, Palestyna, wchodziła w skład Imperium Rzymskiego. A więc też i system podatkowy był wprowadzony i regulowany prawem cesarstwa, prawem rzymskim. I były różne podatki. Podatek od ziemi, od dóbr ruchomych, było cło importowe w portach, a też i cło wewnętrzne za towary przewożone pomiędzy regionami. I ten ostatni, podatek regionalny, był zbierany nie przez urzędników rzymskich, lecz przez ludzi miejscowych, zatrudnionych na zasadzie kontraktu. No i ci ludzie mieli trudną sytuację, bo byli niejako pomiędzy młotem i kowadłem. Mieszkali wśród swoich, a więc byli sąsiadami, ale pracowali dla wroga. I taki układ był Rzymianom na rękę. Dlatego, że nie musieli wykonywać czarnej roboty, bo czasami pieniądze trzeba było egzekwować siłą. Poza tym nie jeden rolnik, by móc opłacić podatek, gdy wywoził towar poza obszar swojej administracji, musiał się zadłużyć u lichwiarzy. Z kolei dla handlarzy celnicy nieraz byli sprawcami bankructwa. I stąd uważano ich za ludzi podłych, bo dowolnie z prawa korzystali. A prawo też mieli takie, że ewentualną nadwyżkę podatkową mogli zatrzymać dla siebie jako premię. I to stwarzało okazję do nadużyć, do oszustw, do wyzysku. I pamiętamy, gdy przełożony nad celnikami Zacheusz powiedział: Panie, jeśli kogoś podszedł, albo jeśli na kim coś wymusiłem. I stąd piętnowano tych ludzi, tych urzędników, celników, poborców podatkowych z powodu ich samowoli. Pamiętamy, gdy Jan Chrzciciel do celników przychodzących do niego, by się dać ochrzcić, na ich pytanie: Nauczycielu, co powinniśmy czynić? Odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponadto, co wam się należy. A więc te odniesienia nam mówią, że dochodziło do takich nadużyć. Poza tym celników uważano za nieczystych rytualnie, a to ze względu na ich kontakty z poganami, kontakty z Rzymianami. Mało tego, Uznawano ich za kolaborantów z okupantem rzymskim. I to wszystko wystarczało, by ich tak ogólnie nazwać poganami. Zauważmy, dam taki przykład. Te dwa wyrazy, celnicy i poganie, traktowano jak synonim. I oto werset Mateusz, 18 rozdział, wiersz 17. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. A więc łączono, nie tylko tu łączono, bo za chwilę zobaczymy, że jeszcze i inne są połączenia. Celnik i grzesznik. Na przykład Jezus nazywany jest przyjacielem celników i grzeszników. Ewangelia Mateusza została napisana przez byłego celnika, Lewiego. Pamiętamy, że znalazł się w gronie apostołów, gdy siedział przy stole, pobierał opłaty. Pan Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Zostawił wszystko i poszedł. I właśnie ich otwartość na naukę Jezusa, ich gotowość uwierzenia w Niego sprawiały, że wraz z nierządnicami, tak to jest napisane, Mateusz 21 rozdział, oni uprzedzali przywódców żydowskich w drodze do Królestwa Niebios. A też, gdy mamy przypowieść o zagubionej owcy, o utraconej drachmie, to właśnie tam jest ilustracja, to jest ilustracja właściwie tego, że celnicy są obiektem szczególnej troski Boga. No albo jeszcze coś innego. Taka wymowna odpowiedź Pana Jezusa na ich oburzenie. Faryzeusze, nauczyciele prawa, oburzali się, pytali Jego uczniów, to jest Łukasz 5 rozdział. Dlaczego jadacie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Więc połączenie jest razem. Jezus powiedział: zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. I właśnie tutaj jest w tle stereotyp. Jeśli ktoś jest kolaborantem, to na pewno jest i grzesznikiem. Zbitka dwóch wyrazów, celnicy i grzesznicy, to są jakby synonimy. Czyli grzesznik to ten, którego się uważa za grzeszącego. I dlatego i celników, i faryzeuszy postrzegano przez pryzmat stereotypu. Ewangelie przedstawiają ich tak, jak stereotyp to określał. I Pan Jezus w tej przypowieści zestawił nie tylko dwóch ludzi, dwa zawody, ale również i dwa stereotypy. To, co sobie ludzie wyobrażali, mówiąc faryzeusz, czyli wspaniały, prawy człowiek, przywódca, i celnik, czyli kolaborant, grzesznik, poganin. I Pan Jezus wykorzystał te dwa stereotypy po to, by słuchacze łatwiej pojęli, jaki jest skutek modlitwy w świątyni tych dwóch ludzi. Pielgrzymowali, przyszli do Boga, obaj są Izraelitami i się modlą, jaki będzie skutek. I te dwie postacie były w odbiorze społecznym sobie przeciwstawne. Faryzeusz to jest uosobienie pobożności i prawości. Celnik to jest grzesznik, złodziej, kolaborant, poganin. I słuchacze od razu wiedzieli na początku przypowieści, jaki będzie skutek tej modlitwy. Bóg przyjmie jako miłą modlitwę faryzeusza, a na pewno odrzuci modlitwę celnika. Pobożni Żydzi modlili się 3 razy dziennie, o 9, o 12 i tak powiem po naszemu, i o 15. Zazwyczaj się modlono w synagogach, gdzie była atmosfera bardziej rodzinna, gdzie było blisko, można było podejść blisko, ale ta modlitwa w świątyni miała szczególne znaczenie. Tam też się można było zawsze zjawić, zawsze wejść, z tym, że modlitwy publiczne były zarezerwowane tylko dwa razy w ciągu dnia, o godzinie 9 rano i 3 po południu. To mamy odniesienie w konspekcie do dzieł apostolskich, rozdział 2 i 3. I teraz widzimy, gdy się modli faryzeusz i się modli celnik. Jest tutaj kontrast. Faryzeusz stanął i się w sobie, w duchu modlił. A więc krótko. Kilka wyrazów, zwięzłe zdanie. Natomiast, gdy chodzi o opis modlitwy celnika, to jest dłuższe. Celnik stał z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił. A więc to chodzi o zachowanie obydwóch. Natomiast sama modlitwa. Celnik się modli jednym zdaniem. Boże, okaż litość mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Natomiast faryzeusz się modli bardzo obszernie. I tam są aż trzy elementy. Jest wdzięczność, mówi o tym, jak jest wdzięczny, że jest lepszy od innych, że jest nie taki jak tamten pogański, grzeszny celnik. Po drugie, jest dumny. Dumny z postu, który odprawia dwa razy w tygodniu. I po trzecie, jest dumny z tego, że oddaje dziesięcinę z całego dochodu. A więc to jest taki kontrast, gdy chodzi o samą modlitwę. A miejsce, jakie zajęli w tej świątyni podczas modlitwy? Z opisu wynika, że faryzeusz z daleka widział celnika, więc nie byli obok siebie. Więc wynika z tego, że faryzeusz zajął miejsce z przodu dziedzińca Izraela, Izraelitów, gdzie było już blisko do dziedzińca kapłanów. Natomiast celnik stał na zewnątrz dziedzińca Izraelitów, ponieważ uznawał siebie za rytualnie nieczystego, bo miał kontakty z poganami, więc nie chciał zanieczyścić tego miejsca świętego, więc sobie stał tak zupełnie na zewnątrz, ledwie przy wejściu. No, a jaką postawę oni przyjęli podczas tej modlitwy? Tu jest również kontrast. Celnik nie śmiał podnieść oczu w niebo, co było wyrazem wstydu z powodu grzechów, z powodu tego, jak siebie widział i traktował. Natomiast bicie się w piersi wyrażało skruchę, żal, wyrażało wyrzuty sumienia. Ale nie mamy żadnego opisu postawy faryzeusza. I stąd możemy przez analogię powiedzieć, że na pewno się zachował w sposób typowy dla Żydów. Stanął wyprostowany, podniósł oczy do nieba, wzniósł w górę ręce i półgłosem wypowiadał modlitwę. Tak się modlili Żydzi, tak się nie modlił celnik, mimo że był Żydem, ale nie czuł się godny tak się modlić. No i teraz spójrzmy na treść modlitwy. Faryzeusz się modli modlitwą dziękczynną. I ktoś by pomyślał, no bardzo dobrze, zamiast próśb jest dziękczynienie. No ale nie do końca jest to tak dobrze w tym przypadku, bo on Boga za nic nie wychwalał. Nie cieszył się z Bożej miłości, łaskawości. On w modlitwie wychwalał samego siebie, własne cnoty i zasługi. I tu jest wyrażenie, i tak się w duchu modlił, tak się modlił w sobie, ale właściwie, gdyby tak przyjrzeć się dokładnie składniom, wyrażeniom w oryginale tego zdania, to właściwie należy powiedzieć, modlił się mówiąc te rzeczy o sobie. Jest to trudna fraza do przetłumaczenia. I tam pomiędzy dwoma czasownikami jest wrażenie przyimkowe pros euton, co oznacza, że modlił się wobec siebie, w kierunku samego siebie. A więc jest to takie no, dziwne, bo stojąc w świątyni przed Bogiem, właściwie mówił sam do siebie, mówił półgłosem, by inni słyszeli. I ta postawa raczej wyraża zamknięcie się w sobie, niezdolność wyjścia poza własny ja. Nie mógł do Boga mówić. Mówił do siebie, ale po to, by go i Bóg, i ludzie słyszeli. A w tym całej mojej modlitwie mówił o sobie dobre rzeczy z wdzięcznością. A więc faryzeusz w tej modlitwie Boga nie potrzebował. On oznajmia, ja zrobiłem to i tamto, ja muszę zrobić to i tamto, by wypełnić nakazy religijne. Modlił się do siebie, modlił się o sobie, był punktem centralnym swojej modlitwy. I zawołanie na początku, Boże, dziękuję Ci, to właściwie było tylko formalnością. Bóg właściwie był tylko pretekstem, by to mogło być nazwane modlitwą. Ten monolog by mógł być nazwany modlitwą. A więc, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, oszuści, rozpustnicy lub jak tamten, jak ten celnik. I tu wyraz złodziej sugeruje zawyżanie opłat i jest aluzją do celnika. Ale w oryginale jest wyraz harpax, który oznacza zbójcę, rabusia. Kogoś, kto używa przemocy, niczym wilk porywający owce ze stada. Ewangelia Jana, rozdział 10, 12 wiersz, ten rozdział o pasterzu i owcach. Drugi rzeczownik to oszust, a dosłownie mówi człowiek niesprawiedliwy, adikuj. Trzeci to jest rozpustnik, cudzołożnik. I to samo zadowolenie na końcu jest wzmocnione wyrażeniem nie jestem jak ten celnik, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. A potem dodaje, co robi wspaniałego. Poszczę 2 razy w tygodniu. Składam dziedzinę z całego dochodu. I tym wyraża swój egoizm, swoją butę i arogancję. I to wszystko mogło być prawdą. To wszystko on czynił, wykonywał. Ale pogarda, jaka była w jego postawie, w jego modlitwie, niweczyła całe to dobro, które miało tworzyć jego pobożność. Gdy chodzi o post, to niewiele było dni, w które post był nakazany i by wszystkich obowiązywał. Prawo nakazywało pościć tylko raz w roku, w dniu pojednania. I o tym mówi nam 3 Księga Mojżeszowa, kapłańska, rozdział 16. Natomiast inne przypadki postu, gdy czytamy w Biblii, to miały charakter raczej okazjonalny. Coś się zdarzyło, była jakaś potrzeba. Dawid pościł w intencji swego synka, który się narodził. Oczywiście narodził się z cudzołóstwa, jakie się wydarzyło i się modlił, by nie umarł. I też wtedy pościł. Nehemiasz pościł, gdy się dowiedział, że zburzono mur Jerozolimy. Daniel pościł, by mógł zrozumieć przesłanie księgi Jeremiasza. I właśnie ten post wyrażał przed Bogiem jakąś skruchę, jakieś błaganie o przebaczenie, o wsparcie w trudnej chwili. A taki post już narodowy był raz w roku w dzień pojednania. W czasach Jezusa faryzeusze pościli raz w tygodniu, a gorliwsi pościli 2 razy, w poniedziałki i czwartki. Rabini mówili, że w czwartek Mojżesz wszedł na górę Synaj, a z niej zszedł w poniedziałek. Tylko że akurat w te same dni w Jerozolimie się odbywał targ. Na targ przybywali tłumnie wieśniacy z okolicy. A poszczący ludzie wtedy mieli okazję, by ukazywać swoje smętne twarze i zwichrzone włosy, jak to wyczytałem w pewnym komentarzu. Gdy chodzi o dziesięcinę, to była ofiara dziękczynna składana w podzięce za plony całego roku. I 5 Księga Mojżesza, Księga Powtórzonego Prawa, 14 rozdział, nam tam podaje i w konspekcie jest cały ten fragment zacytowany, że będziesz oddawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, rokrocznie wydaje twoje pole i ty też rokrocznie przynoś to do domu swego Pana i będziesz to dawał, udzielał i lewitom, a też i różnym obcym przybyszom, sierotom, wdowom i tak dalej. Polecam ten fragment i konspekt, Piąta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. No i faryzeusz był dumny, że daje dziesięcinę ze wszystkiego. No ale czy musiał dawać dziesięcinę ze wszystkiego? Jeśli miał jakieś jarzyny i tak dalej, kupił to wszystko, to z tego, co kupił, nie musiał dawać dziesięciny. Bo rolnik za całe swoje plony raz w roku już złożył dziesięcinę. Albo złoży. A więc on już brał produkty, kupował produkty dziesięciną obłożone. Ale on dawał ze wszystkiego. On to podkreśla ze wszystkiego. Więc tu jest podkreślenie gorliwości. Że nie tylko nie przekroczył żadnego przykazania, ale i gorliwie wypełnia swoje obowiązki. Jest z tego dumny. I do Boga przychodzi, by go poinformować, że ze wszystkiego mu składa ofiary. No, ktoś napisał, że być może ta modlitwa jest nawiązaniem do znanej wówczas takiej modlitwy. I pozwólcie, że teraz ją tutaj przywołam. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi miejsce między tymi, którzy zasiadają w domu Twojej nauki, a nie wśród tych, którzy siedzą na rogach ulic. Wcześnie rano otwieram moje serce na słowa Twojego prawa, podczas gdy oni otwierają swe serca na sprawy próżne. Ja odprawiam pokutę i jestem nagradzany, ale oni nie mają żadnej nagrody. A więc już tak się ktoś modlił, porównując siebie z innymi gorszymi od siebie. I w zamyśle tej modlitwy, którą teraz żeśmy przeczytali, miał być szczery, nieśmiały zachwyt Bogiem, który tyle błogosławieństw udziela człowiekowi, on porównuje się z innymi i Bogu dziękuje za błogosławieństwa, że ma ich więcej niż tamci ludzie. No ale jeżeli faryzeusz się zainspirował tą modlitwą, to powtórzył tylko same słowa. Ale jego intencją nie było zachwycenie się Bogiem i jego błogosławieństwem, tylko pogarda wobec bliźnich. Celnik za nic nie dziękował. Celnik tylko jednym zdaniem błagał. Uznał siebie za grzesznika, żadnego grzechu nie wymienił, po prostu powierzył Bogu całego siebie i z pokorą błagał o przebaczenie: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. No i teraz kończy się przypowieść zdaniem bardzo autorytatywnym. Powiadam wam, ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Ten to znaczy celnik. Jezus to zdanie wypowiedział jak ktoś, kto ma autorytet, dlatego użył zwrotu powiadam wam. Ten sam zwrot występuje w przypowieściach o natrętnym przyjacielu, o zaginionej owcy, o utraconej drachmie, o przezornym zarządcy. A też ta formuła, w pewnych okolicznościach użyta, wyraziła boskość Jezusa, że ma prawo odpuszczać grzechy. I może to odczytam, Łukasz 5 rozdział, Łukasz 7 rozdział. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. No i drugie miejsce, 7 rozdział. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzech odpuszcza. Nie tylko uzdrawia, ale i grzech odpuszcza. A więc w domyśle to musi być Bóg. I faryzeusz, który obwieścił Bogu swoją prawość, odszedł bez usprawiedliwienia. Celnik, który wyznał, pokornie wyznał swoją grzeszność, odszedł usprawiedliwiony. I tutaj jest czasownik nikajo, co oznacza przywrócić kogoś do właściwej relacji z Bogiem. I tam jest strona bierna. I to oznacza, że ktoś musiał go usprawiedliwić. I tym kimś jest sam Bóg. I to usprawiedliwienie ma charakter już trwały. No i zdanie ostatnie, które występuje w tej przypowieści. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. I to zdanie jest uważane za wypowiedź niezależną, która się pojawia również i w innych mowach, nie przypowieściach, ale mowa Jezusa i w konspekcie przywołuje Mateusz 23, Łukasz 14. Kto zaś jest największy wśród was, niech będzie sługą waszym, kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Albo Łukasz, gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. No teraz się przyjrzyjmy charakterystyce tych dwóch postaci. Słuchacze byli przekonani, że pochwała jest dla faryzeusza, nagana jest dla celnika. Jednak takie zakończenie, jakie usłyszeli, musiało w nich wywołać refleksję nad znaczeniem właściwej postawy wobec Boga, wobec bliźnich oraz siebie samego. Dlatego, że przypowieść niczego nie sugerowała, by potępić styl życia faryzeusza, że on był niedobry, gdy chodzi o jego styl życia. Nie. Że jego uczynki były też niewłaściwe. Przypowieść również nie była aprobatą codziennego postępowania celnika. Chodziło w niej tylko, by przeciwstawić sobie tych dwóch po to, by unaocznić taką postawę, która zyskuje uznanie w oczach Boga. Więc faryzeusz ujawnił, że jest człowiekiem zamkniętym i na Boga, i na ludzi. Kompletnie nie pojmował Boga, ani tego, o co Bogu chodzi. Skrupulatnie wyliczał swoje zasługi, uwydatniał swe zalety, porównując siebie z ludźmi gorszymi od siebie. A to wykazał, tym wykazał, że pobożność według niego to jest liczba dobrych uczynków. Pobożnością nie jest bliskość z Bogiem, jak Mojżesz był przyjacielem Boga. Nie. Tu nie chodzi o przyjaźń z Bogiem. Tu chodzi o to, by zaliczyć jak najwięcej dobrych uczynków, żeby Bóg się cieszył z tego. A więc on jest pewny swojej pobożności. Takiej właśnie, opartej na dobrych uczynkach. I nie ma żadnych oczekiwań od Boga. Jakiejś łaski, miłosierdzia, miłości, niczego. Po prostu Bóg mu nie jest potrzebny do zbawienia. On jest poprawny, jak ten bogaty młodzieniec. To tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Również i odsłonił swój stosunek do ludzi. Stosunek nazwalibyśmy faryzejski. I tu rzeczywiście był od ludzi oddzielony. Jak ten, jak tamten celnik. On był oddzielony. Traktował ludzi z wyniosłością. I ten drugi człowiek, bliźni, jest mu potrzebny tylko po to, by był tłem. Tłem, które by uwydatniło jego prawość. I wskazując na tego celnika, mówiąc ten, to chciał poniżyć. Chciał go zdystansować od siebie. Ja nie jestem jak tamten, niech sobie tam daleko stoi. Ale pamiętamy, że podobnie się odezwał ten starszy syn miłosiernego ojca z przypowieści o tym synu marnotrawnym. I gdy do ojca mówi, ten twój syn stracił cały majątek, ten twój syn. A ojciec mówi, ten twój brat umarł, a teraz ożył. A więc jest to zafałszowany obraz samego siebie i tego starszego syna, który widział siebie właściwie jak robotnika, jak najemnika, a nie jak dziedzica. Podobnie faryzeusz widział siebie jak człowieka, który wykonuje tylko religijne nakazy, a nie jak obiekt Bożej miłości. Faryzeusz był przekonany o swojej samowystarczalności i miał tak błędne poczucie swojej sprawiedliwości, że jego pobożność była małostkowa, była interesowna, była policzalna. I biorąc to wszystko pod uwagę, można się zapytać, czy on w ogóle wierzył w Boga. No a celnik to człowiek skruszony. Człowiek, który jest w matni i szuka wyjścia z tej matni. Człowiek, który ma świadomość, że się nie ma czym pochwalić przed Bogiem. Wie, że jest grzesznikiem i tylko może prosić, tylko może błagać, by Bóg okazał mu miłosierdzie. On widzi swoją małość, on uznaje wielkość Boga, Bóg dla niego jest miłosierdziem, jest dla niego przebaczeniem. Stąd pokłada ufność nie w sobie, ale w Bogu. Jego wołanie do Boga o litość jest pełne pokory, co on objawia, wyraża uderzaniem się w piersi. W swojej prośbie nie jest arogancki, nie jest roszczeniowy. Całkowicie zdaje się na Boga, na jego łaskawe działanie. I podobną postawę zajmuje też wobec innych ludzi. Gdy zatrzymał się na początku tego dziedzińca, stanął z daleka od faryzeusza, od miejsca, gdzie jest dziedziniec kapłanów. To oznacza, że uznał siebie za gorszych od innych, a właściwie, że inni są lepsi od niego, a on jest niegodny, by w ich gronie im utrudniać obecnością w skupienie, by im przeszkadzać w tej publicznej modlitwie w świątyni. A więc był człowiekiem tutaj skromnym, zdolnym do uczciwej oceny siebie. On nie neguje prawdy o swoim grzechu, ale też nie popada w rozpacz. Całym sobą otwiera się na działanie Boga, bo tylko On jest w stanie stworzyć w człowieku nowe serce. I stąd przechodząc do przesłania przypowieści, co ona nam chce powiedzieć. Więc ta przypowieść nie jest opisem jakiegoś wydarzenia, nie. Po prostu jest to ilustracja stworzona przez Pana Jezusa w celu ułatwienia dotarcia do ludzi, którzy byli przekonani o swojej doskonałości, a gardzili innymi ludźmi. Tu nie chodziło, by przedstawić celnika jako przykład do naśladowania, nie. By powiedzieć, iż postawy faryzeusza nie wolno naśladować, nie. Tu się słuchacz ma skonfrontować z postawą obydwóch i odkryć, co czyni człowieka prawym wobec Boga. A więc faryzeusz bez wątpienia należał do grupy tych, którzy byli przekonani o swojej doskonałości. Ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Każdy, kto uważa, że jego dobre, poprawne życie zapewni mu przychylność Boga, tutaj się dowiaduje, że jest w błędzie. Przypowieść przynosi jednoznaczne stwierdzenie, że to Bóg usprawiedliwia, a nie my samych siebie w modlitwach do Niego. Usprawiedliwia nas Bóg nie wskutek naszych zasług, lecz w odpowiedzi na nasze odwołanie się do Jego miłosierdzia, naszą prośbę, nasze wyznanie. Sprawiedliwość Boża nie jest uniewinnieniem w kategoriach prawnych, jako skutek czegoś, co się nam należy w zamian za coś. Nie. Sprawiedliwość nie jest dostępna dopiero po przekroczeniu takiego czy innego progu praktyk religijnych. Nie. Jest to akt Bożego miłosierdzia. I jeśli ktoś doznał Bożego miłosierdzia, to też się i zmieni jego stosunek do innych ludzi. Po prostu oparty będzie na zrozumieniu. Na zrozumieniu innego człowieka, a to zrozumienie będzie motywowane miłosierdziem, bo doznałem miłosierdzia i ja jestem miłosierny. A więc przypowieść oznajmia wszem i wobec, po wsze czasy, że Boża sprawiedliwość to nie kwestia przestrzegania prawa, lecz miłości, która jest bezinteresowna. Bóg nas usprawiedliwia dzięki swojej miłości. I w Ewangelii mamy dwóch faryzeuszy. Pamiętamy Nikodema, który miał pytania natury egzystencjalnej. I tak go to nurtowało, że aż w nocy do Pana Jezusa przyszedł. A też Józef z Arymatei, który oddał Jezusowi swój grobowiec. Dzieje apostolskie wspominają o niektórych ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli. 15 rozdział, 5 wiersz. No ale apostoł Paweł pisze o sobie i list do Filipian, 3 rozdział, że co do tradycji był Hebrajczykiem z Hebrajczyków, co do stosunku do prawa był faryzeuszem, co do gorliwości był prześladowcą Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na literze prawa okazał się bez zarzutu. A w liście do Galatów powiada: wybijałem się w judaizmie ponad wielu rówieśników mego narodu i w większym stopniu byłem zagorzałym wyznawcą ojczystych tradycji. 1 rozdział, 14 wiersz. A więc widzimy też i tych dobrych faryzeuszów, dzięki temu, że się nawrócili do Jezusa Chrystusa i dali się odrodzić. A więc jak widać, Ewangelia, ta dobra nowina o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa, znalazła dojście również i do członków stronnictwa faryzeuszy. I ma ona tę samą zbawczą moc i dzisiaj, wobec każdego, kto pokornie powie za celnikiem: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.